tak absolutnie jeszcze poza świętym Ludwikiem Grignion de Montfortem, który na tej mszy świętej każdej soboty o 9 jest naszym nauczycielem w nabywaniu sprawności prawdziwej pobożności wobec Najświętszej Maryi Panny i nabieraniu sprawności, naśladowaniu jej pobożności, jej miłości wobec Boga, ale zanim sobie przejdziemy do kolejnego fragmentu traktatu o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny, to chciałbym, szczególnie dla tych, którzy wczoraj również słuchali Ewangelii, bardzo trudnej, dlatego że ona robi duży zamęt, także ten wczorajszy fragment, opowiadający o nieuczciwym rządcu, a szczególnie to zdanie, że Pan pochwali nieuczciwego rządcę, czyli nieuczciwość nieuczciwego zarządcy, że jest właśnie taki zarazem. Dzisiaj mamy odpowiedź na tę wczorajszą trudność. Dlatego, że nawet jeśli mówimy, że to nie Pan Jezus pochwalił no, złodziejstwo co bądź tego nieuczciwego rządcy, ale no, jego Pan, jego wierzyciel, prawodawca. Ale mimo wszystko jednak no, pochwalił nieuczciwość człowieka. To dzisiaj mamy odpowiedź stanowisko Boga na tego typu właśnie postawę, doczesną postawę, że to, co uchodzi za wielkie w oczach ludzi, to właśnie również taka czysto doczesna ludzka zaradność obrzydliwości w oczach Boga. Tak jak czasami gdzieś tam dziecko, czy z podwórka, czy ze szkoły, czy z odwiedzin u kogoś w domu, nigdy nie wraca z pustyni rękowa i rodzice są pełni, jakie to mamy zaradne dziecko potrafi zarobić tak, tak po prostu. Nieważne, czy złodziejstwem, czy uczciwą jakąś pracę, jest po prostu zaradne. To dziecko jest wielkie w oczach swoich rodziców. Po co za wielkie uchodzi w oczach ludzi, jest obrzydliwością w oczach Bożych. I przejdźmy do świętego Ludwika Grignion de Montforta, dlatego, że czułem się trochę w obowiązku, żeby zwrócić uwagę na te dwa zdania z wczorajszego fragmentu Ewangelii Łukaszowej i z dzisiejszego, który stanowi odpowiedź na te wczorajsze rozterki, co do no właśnie pochwalania jakichkolwiek form nieuczciwości, tudzież delikatnie mówiąc właśnie takiej doczesnej, codziennej zaradności. Maryja otrzymała od Boga wielką władzę nad duszami wybranymi. Inaczej nie mogłaby w nich czynić sobie mieszkania, co nakazał jej Bóg Ojciec. Nie mogłaby ich kształtować, karmić i jako matka rodzić do życia wiecznego. Nie mogłaby uważać ich za swoje dziedzictwo, nie mogłaby kształtować ich w Jezusie Chrystusie, ani Jezusa Chrystusa w nich. Nie mogłaby zapuszczać w ich sercu korzeni swoich cnót i być nierozłączną towarzyszką Ducha Świętego we wszystkich dziełach łaski. Nie mogłaby ona, powtarzam, czynić tego wszystkiego, gdyby nie miała prawa i władzy nad duszami mocą osobliwej łaski Najwyższego, który dając jej władzę nad swoim jedynym i rodzonym synem, dał jej także władzę nad tymi przybranymi dziećmi. Nie tylko co do ciała, bo niewiele by to znaczyło, ale także co do duszy. Maryja jest królową nieba i ziemi dzięki łasce. Podobnie jak Jezus Chrystus jest ich królem ze swej natury i jako zdobywcy. Królestwo Jezusa Chrystusa istnieje głównie w sercu i we wnętrzu człowieka według słów Pisma Świętego. Królestwo Boże pośród was jest. Tak samo i Królestwo Najświętszej Dziewicy rozwija się głównie we wnętrzu człowieka, to znaczy w jego duszy. Dzięki temu Maryja otrzymuje wraz ze swym synem więcej krwawy w duszach, niż we wszystkich stworzeniach widziane. Dlatego wraz ze świętymi możemy Maryję nazywać Królową Serc. Należy wnioskować, iż skoro Najświętsza Dziewica była dla Boga konieczna, koniecznością, którą nazywamy hipotetyczną, wynikającą z Jego woli, to tym bardziej jest ona niezbędna ludziom, by mogli oni osiągnąć swój cel ostateczny. Dlatego nie wolno nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy stawiać na równi z nabożeństwem do świętych, gdyż jak gdyby ono było niekonieczne i nadobowiązkowe. Uczeni i świątobliwi Suarez z Towarzystwa Jezusowego, Justus Lipsius, doktor z Romaniu i wielu innych, opierając się na ojcach Kościoła, mianowicie na nauce świętego Augustyna, świętego Efrema Sedesy, świętego Cyryla Jerozolimskiego i świętego Germana z Konstantynopola, świętego Jana Damasteńskiego, świętego Anzelma, świętego Bernarda, świętego Bernardyna, świętego Tomasza i świętego Bonaventury, udowadniają, iż nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest do zbawienia konieczne oraz że brak czci i miłości dla niej jest niezawodnym znakiem potępienia, co nawet Ecolampadius, pseudoreformator i kilku innych pasterzy wyraźnie stwierdza. I odwrotnie, całkowite i szczere oddanie się jej stanowi niezawodny znak wybraństwa. Jeśli nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy konieczne jest dla wszystkich ludzi, chcących osiągnąć żywot wieczny, to o wiele potrzebniejsze jest ono tym, którzy powołani są do pełni doskonałości. Nie wierzą, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności Duchowi Świętemu, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z Najświętszą Dziewicą i nie zależy całkowicie od jej pomocy. Tylko Maryja znalazła łaskę u Boga, bez pomocy innej ludzkiej istoty. Wszyscy, którzy po Maryi znaleźli łaskę u Boga, znaleźli ją jedynie przez Maryję i tylko przez nią znajdą ją ci, którzy jeszcze przyjdą. Maryja była pełna łaski, kiedy pozdrowił ją Archanioł Gabriel. Została przepełniona obfitością łask, kiedy Duch Święty na nią zstąpił i w sposób tajemniczy ją posłonił. Tę zaś podwójną obfitość Maryja z dnia na dzień i z każdej chwili tak pomnażała, że osiągnęła niezmierzony i niepojęty stopień łaski. Najwyższy uczynił Maryję jedyną skarbnicą swoich bogactw i jedyną szafarną łaską, aby według swojej woli uszlachetniała, podnosiła i wzbogacała ludzi, aby wyprowadzała tego, kogo zechce, na wąską drogę wiodącą do nieba, aby przeprowadziła kogo zechce, mimo wszelkich przeszkód, przez ciasną bramę życia, aby wreszcie dała tron berłom i koronę królewską, komu jej się podoba. Jezus jest zawsze i wszędzie owocem i synem Maryi, a Maryja jest wszędzie prawdziwym drzewem, które nosi owoc żywota i prawdziwą matką, która rodzi Jezusa Chrystusa. Wielkie dusze, pełne łaski i gorliwości, będą powołane do stawienia oporu nieprzyjaciołom Boga, którzy zewsząd zajadle podnoszą głowę. Zapałają one szczególniejszym nabożeństwem do Najświętszej Dziewicy. Będą poświęcone jej światłem, będą karmione jej mlekiem, kierowane jej duchem, wspierane jej ramieniem i otoczone jej opieką tak, iż jedną ręką będą opowiadać, miażdżyć heretyków wraz z ich herezjami, schizmatyków wraz z ich schizmami, bałwochwalców wraz z ich bałwochwalstwem, grzeszników z ich bezbożnictwem, a drugą ręką będą budować prawdziwą świątynię Salomona i mistyczne miasto Boże, to znaczy Najświętszą Pannę, zwaną przez ojców Kościoła świątynią Salomona i miastem Bożym, jak mawiał święty Augustyn. Słowem i przykładem pobudzą świat cały do doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Panny. Im wprawdzie przysporzy co mnóstwo nieprzyjaciół, ale też wyjedna dużo zwycięstw i ogrom chwały Bogu. Owym miastem, które ludzie znajdą przy końcu czasu, by się nawrócić i zaspokoić pragnienie sprawiedliwości, jakie będą odczuwać, jest Najświętsza Maryja, którą Duch Święty nazwał miastem Bożym. Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić. Przy pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja prawie wcale się nie ukazywała, aby ludzie, którzy o osobie jej Syna mało jeszcze wiedzieli, nie przywiązywali się do niej zbyt ziemskim i przyrodzonym uczuciem, oddalając się przez to od prawdy. Ale gdyby Maryja była bardziej znana, niezawodnie by to nastąpiło z powodu cudownego jej wdzięku, którym Najwyższy także na zewnątrz się pozdrowił. To też Dionizy Pseudo-Areopagita pisze, iż gdy ją ujrzał, z powodu jej tajemniczego uroku i niezrównanej piękności byłby ją wziął za bóstwo. Gdyby wiara, w której był ugruntowany, nie pouczyła go, że ona nim jest. Natomiast przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja musi być znana i przez Ducha Świętego objawiona, aby to przez nią Chrystusa poznano, kochano i mu służono, albowiem powody, dla których Duch Święty ukrył swoją oblubienicę za jej życia ziemskiego, dając Ewangelii tak szczupłe o niej objawienie,